prawda.
Jego wynajmu? W którym wszystko było zrobione tak.
Na niekorzyść do wynajmu pieniędzy.
Mianowicie, tutaj jest takie prawo,
że jak się wynajmuje mieszkanie,
to się co 3,69 to się napisuje.
Że można tak.
Lata. Albo pani może wynająć, wymówić jako lokator, albo ja mogę wymówić jako
się. Ale to musi być tylko w określonym terminie.
Bo tak inaczej ludzie by wracali się, wracali, to jest niemożliwe. Byliby wyrzuceni. Więc tam było tylko napisane, że właściciel tego domu może wymówić, a o tym, że lokator nie było. No i poza tym, że ten dom jest wspaniały, prawda? Wspaniały dom w parku, bardzo blisko dworca, kilka kilometrów. Blisko dworca, z centralnym ogrzewaniem. Rzeczywiście było kilka tych radiatorów, ale więc nic, tylko połamanych, a wszystko, całe kotły, wszystko to między zniszczyli. Były wyrwane futryny, bo oni tam Niemcy palili, ponieważ to Żydzi byli właścicielami tego domu, więc oni w salonie, tam duży był dom, w salonie na środku podłogi palili ognisko.
Tak. Ale to jak podpisywał ten kontrakt, to co, nie zwróciłby na to uwagi?
No więc właśnie. Ale jak myśmy przyjechali, to myśmy, gdzie jest kontrakt? A to gdzieś tam jest u Jerzyka, ale to wszystko, znaczy tam gdzieś jest, to jest wszystko w porządku, nie macie co tego. I za to płaciło się 200 tysięcy wtedy franków miesięcznie, czy już. Chyba rocznie. Ja myślę, że to było bardzo dużo. To nie było warte, no jeszcze w tym stanie. Tylko, że to był duży ogród, bo 6 tysięcy metrów kwadratowych. Zapuszczony, ale sympatyczny. No więc jedna rzecz tylko na szczęście została zrobiona. To ci tamci chytrzy właściciele kazali zrobić spis istniejących rzeczy, jak to wszystko wygląda. Ponieważ to było ruiną, więc, a może oni chcieli, że może kiedyś zostaną odszkodowani, coś takiego, że to było rzeczywiście bardzo szczegółowo zrobione, że tutaj były rozbite w to, że tam nie było tego, że nie, wszystko było lepsze. No i myśmy ten, ale jeszcze tam w tym akcie tego wynajmu było, że Jerzyk, który podpisywał ten termin, ma, że nie wolno tam pracować. To jest tylko taka siedziba letnia, luksusowa. I że ma się opiekować tym domem, tak jak ojciec, prawda, rodziną, takie dydy małe. Tej też grubości. Myśmy tutaj mieszkali. Wszyscy się przyjechali. Ja po prostu płakałem właśnie. Pierwszą noc spędziliśmy w kostiumach kąpielowych Jerzy, Zygmunt i ja. Szorując dwa pokoje, żeby móc tam postawić walizki, bośmy się bali nawet. Myśmy dopiero po pół roku przekonali się, że istnieje kuchnia. Bo tam był brud, to myśmy zupełnie zamknęli tą część, bo był brud na pół metra tak. A tam był i karelarz i wszystko było, tylko trzeba było dopiero tam zamówić kogoś.
Domyślam się, że przez te wszystkie lata 47 roku, a wyprowadziliście się...
W 74 pod koniec.
Czyli to ile to jest? 6 lat?
Tak.
To musieliście przecież ile tam pracy włożyć w ten dom?
Strasznie dużo. Wszystko, że ten dom w końcu nie było tego prawa centralnego ogrzewania, bo przecież nie wiem, no nie naszego domu nie założymy na cały dom ogrzewania. Tylko były takie kozy, czy takie salamandry, jak się nazywa, jacyki. Ale poza tym to ten dom naturalnie wyglądał jak porządnie, no przecież inaczej byśmy nie mogli tam mieszkać.
I co się okazało po tych 6 latach?
Więc okazało się tak, że właściciele tego domu, on był lekarzem przypisanym do kolei i mieszkali w Uj, czyli po drodze tutaj, a ten dom to był ich własny. Ten lekarz miał 3 synów, zdaje się, czy synów i córki. Wszystkie te dzieci były wykształcone, 2 było adwokatów, 1 tamtego i tego. Oni się tutaj ukrywali naturalnie, jak przyszli Niemcy. I ten dom został, ponieważ właściciel był Żyd, on się nazywał też Aaron. To bardzo było zabawne zresztą, że tak można nazwać. Bo to śmieszna historia, zupełnie policyjna. Ja nie układam pani. No to śmieszna historia. Więc jak on się dowiedział, że my tu się wprowadzamy, no to bardzo on powiedział, bardzo dobrze tego. I myśmy mu płacili regularnie. Na początku byliśmy sami, ale po paru miesiącach skończyła się pracówka, bo nie było pieniędzy, przyszedł Józio ze swoją sekretarką, panią Kozłowską. Nazywaliśmy ją pani konsulowa wąskotorowa. I byliśmy kiedyś konsulem we Włoszech. Potem Marynia przyjechała, najpierw mieszkała w Paryżu. Potem ten siostrzeniec Józia i z przyjacielem, wszyscy nie miały gdzie mieszkać. Tam było 10 pokoi dużych. Każdy miał pokój i no i tak. Myśmy pracowali, a oni mieszkali. I myśmy płacili, to nie zawsze wszystko za światło, za alkohol, ale bo oni już nie mieli z czego płacić. Ale żywił się każdy, bo już nie miałam czasu na wszystkich gotować, chyba że było jakieś święto do zaproszenia. No a ten Aaron od czasu do czasu przyjeżdżał do nas, żeby zobaczyć, jak my tu gospodarujemy, czy prawda nie zrywamy, ja wiem, błazerię, czy czegoś nie wynosimy. No i było bardzo takie nieszczęście, prawda, bo myśmy już mieli pieska, naturalnie, Bleka, i mieliśmy kota, który się przybłąkał i nazywał się Żółtek, był rudy. I były tutaj takie dwa dzikie koty w ogrodzie, okropnie, bo takie biało-czarne, takie duże, w takich krótkich, grubych nogach, i chamskie, z takimi pazurami, że jak skoczył, to z miłości mógł podrapać nogę do tego, które zaczęły do nas przychodzić na obiad i na kolację. I myśmy na nie było, ale minusy, nazywaliśmy minusy. Minusy, minusy, minusy. Dwa prędziutko z ogonami tak skakiwały na taką na okno i tam żarły. Któregoś pięknego dnia przyjechał z wizytą ten Aaron. Zobaczył, że mamy psa. I zobaczył, że mamy kota. I akurat był obiad, ja wystawiłam dla minusów. I zawołałam minus. To powiedziałam, no to są bogaci ludzie, skąd? A psy? Trzy koty. Zaświadczył nam, że bardzo się cieszy, że bogaci ludzie u niego mieszkają. Ja mówię, wie pan, tak bym widział bogatych ludzi, którzy mieszkają. Taki dom jak pana, co na głowę. No dobrze, ale jak karmicie zwierzęta, ja mówię, no jak karmimy zwierzęta, no a co? No, tylko bogaci ludzie mogą mieć psy. Ja mówię, jak, nie wiem, co pan nazywa bogatym człowiekiem, ale my możemy w każdym razie. I on zaczął nam podwyższać komór. Podwyższał niewiele, tak żebyśmy już nic nie mówili, tylko żeby mieć spokój. Ale któregoś dnia on zażądał podwyżki dłużej, 20%. To było jakieś dwa lata przed tym, jak się wyprowadzali, bo to trwało bardzo długo. Więc myśmy powiedzieli, pani z Masariową, możemy panu podwyższyć znowu tak, ale to nie możemy to wypłacić. A to się musicie wyprowadzić. Ja mam prawo was wyrzucić, bo taki jest w kontrakt, że ja mam prawo. Wy nie możecie. Co to jest? Co to wyciągasz, proszę? List. Co to jest? No? Co to jest? Więc ten tam wytoczył, nie wiem, co on powiedział, wy musicie, bo to jest wielki dom i tak dalej, wielki, on nie ma właśnie jak stanie, on mówi, jak on teraz wygląda. To się dlatego, że dobrze wygląda, to macie płacić. Ja mówię, ja to jest wykluczone, bo nie mam więcej, nie będzie płacić. To ja wam tutaj przyślę takiego eksperta z sądu w tym Wersalu. Ja mówię, proszę bardzo. Przemawiam, nie mam przyjść. I on przyjechał któregoś pięknego dnia z tym starszym panem i zaczął go oprowadzać, mówiąc, prawda, jak to jest wspaniale, jak to tam. Ja mówię, proszę pana, pan zapomniał o jednej rzeczy. Pan mówi, jak to jest, ale jak to było, a tutaj proszę. To pan zrobił ten, kazał zrobić ten spis do jadła, prawda. Ja mówię, prawda, a tak wyglądał ten dom, jak myśmy się tu prowadzili, jak mówicie, jak on wygląda teraz. Więc nie można powiedzieć, że my nie dbamy o ten dom i że mu mało płacimy. Jak on to obejrzał, to mówi, a państwo chcieliście mu podwyższyć. To był jego rynek, z którym z nim się... No ja mówię, no tak, chcieliśmy, to mu tam dodać, ja już no nie wiem, tak, bo teraz powiedzieli 200 franków, no. Ale przecież nie tyle, on chciałby 20% zwariował, my na to nie mamy pieniędzy. Więc on mówi do niego, panie, oni panu za to zawysły, co podwyższyć. Tam nie ma prawa, że nie dać. Oni za drogo płacą za to, co wyłożyli pracy i tak dalej. I jak to wyglądało, no więc tamten dostał kota z wściekłości. Ja mówię, widzi pan, sam pan jest winien sobie, bo teraz to ja już panu niczego nie dopłacę. Przecież chciałam dopłacić, żeby mieć święty spokój, ale teraz już to ja was wyrzucę, bo wy tutaj pracujecie w tym domu, a wy nie macie, zgodnie z tym, nie macie prawa pracować. A my to pracujemy. Każdy z nas to spisze, bo jest człowiekiem piszącym pióra, ale przecież nie ma tutaj ani sklepu, ani bo ja wiem niczego, więc nie trafię, tak. Nie, tu nie wolno w ogóle pracować. Bo każdy ma siedzieć tam w hotelu i wygrzewać, ale na kim bzdury. No i rzeczywiście oddał sprawę do sądu. No i myśmy się z nim procesowali, co nas kosztowało masę pieniędzy. To ciągle ten sąd odsuwał tą sprawę, odsuwał, ale w końcu, ponieważ nam powiedzieli adwokaci, prawda, że to jest tak idiotycznie zrobiony ten baj, że my nie, że on może nas wyrzucić.
I przegraliście.
I przegraliśmy tą sprawę. Ponieważ już wiedzieliśmy, że ją przegraliśmy, że ją przegramy w najbliższym czasie, tośmy wtedy zrobili ten apel, prawda, dla tych. No, a tymczasem przegraliśmy rzeczywiście w końcu 1954 roku. Mieliśmy musieliśmy się wyprowadzić do 29 grudnia, bo inaczej ekspresja. To znaczy komornik i to wyrzucenie rzeczy na ten. No więc może pani sobie wyobrazić, jak myśmy szaleli, żeby coś znaleźć do tego czasu. Więc przede wszystkim nie mieliśmy pieniędzy. A po drugie, to nie było łatwo znaleźć coś takiego, co by było i w dobrym stanie, gdzie można się od razu wprowadzić, które by nie kosztowało ludzi daleko, jak
i
nawet.
I gdzie moglibyście wszyscy mieszkać?
Gdzie moglibyśmy wszyscy mieszkać i pracować. Bo tak, co był jakiś dom dość duży, tak żeby wystarczył na tego, to był całkowicie zrujnowany w środku. Albo miał ładny ogród, a sam dom był zniszczony. W innym sensie, no myśmy weszli do tego domu, ja pierwsza rzecz, którą zrobiłam, to usiadłam i zemdlałam. Zemdlałam z tego, pani pewnie nie może wiedzieć, co to było za napięcie, żeby napięcie. Myśmy się przeprowadzili, zaczęliśmy przeprowadzkę 18 grudnia i potem były święta i 29 musieliśmy pojawić eksmisję.
A kto znalazł ten dom?
Więc to właśnie było bardzo śmieszne. Jednego dnia przyleciał do nas rano rzeźnik, chłopak od rzeźnika. Wszyscy wiedzieli, że my szukamy mieszkania, cały lafit. I mówi, jest taki dom tutaj, wie pani. Jest taki dom, dla was to byłoby świetnie, bo tam było dużo ludzi, może mieszkać i tego, i pracować można i wszystko. I tego dnia godzinę przedtem, czy godzinę potem w poczcie dostałam list od Zosi Romanowicz, która czytając Figaro codziennie patrzała jak z mieszkaniami i zobaczyła, że dąbne są lafity, tam tyle i tyle. I przysłała mi to, mówię, zobaczcie, może to coś warte. Także miałam tego. Więc czym prędzej zadzwoniłam do tej agencji, która była w Paryżu. No i mówię, że tu jesteśmy. Nie, szukamy takiego domu, wezmą lafit, jaki on jest, ale ile kosztuje. No, mówię, a dom jest wspaniały, w ogóle można się od razu wprowadzić, w ogóle jest tego. Jest niezamieszkały, ale jest czysty. A ja pytam się, ile kosztuje. A ona mnie to mówi 13 milionów 500 tysięcy. Ale ja mówię, to nie problem, to jest dla nas za drogo.
13 milionów starych franków, to co, to jest milion? Czy to 100?
Mniej.
Nie wiem tego przeliczyć nigdy.
Proszę Pani, jakby to
było. Na ile to trzeba było dzielić? Przez 100, 10 tysięcy, czy przez
tak.
100 tysięcy?
100 franków, 100 franków.
Czyli to musiało być
100 franków, to było 10 tysięcy chyba.
to było 130 tysięcy, tak, na dzisiejszy.
Myślę.
Wtedy i tak to przecież było 40 prawie lat temu, więc było dużo taniej.
Myśmy mieli w ogóle takie szczęście przy tym domu, jak naprawdę to szukać, żeby zbieg okoliczności był nieprawdopodobny. Więc ja mówię to, a ile państwo, za ile państwo by chcieli dom? Myśmy zamówili, no, a myśmy nic nie mieli, więc ja mówię, no tak za jakieś 8 milionów, ale nie więcej, to już z kosztami, że są koszty. A nie, to proszę pani, to jest niemożliwe, ale wie pani, to jest taki dom, ja przyjadę, żeby państwu go pokazać, państwo po niego zobaczyć, to się może zdecydujecie. Ja wiem, pani, no zdecydowali, byśmy się może zdecydowali, ale jak ktoś ma 8 milionów, to nie może zapłacić 13, więc to jest po prostu, nawet gdyby nam się bardzo... No, ale ja przyjadę. Przyjechała samochodem, wzięła nas tutaj, otwiera wszystko, a ten dom był umeblowany. Pusty, ale umeblowany. To były meble tego właściciela. Wskutek tego ten dom i był czysty, tu był ktoś, kto przychodził, sprzątał, otwierał wieczór, także pani nie wchodziła jak do jakiegoś zaśmiałego tego, tylko wchodziła pani jako do zamieszkałego, tak no, jakbyśmy obejrzeli ten dom. Proszę, cała góra tam się jest czapska, tego to była ruina, ale sam dom wyglądał prawie tak jak teraz. A tylko ten pawilon tam, to był zupełnie zrujnowany. Trawy nie było, ubita ziemia, od razu tak na oko widać było, że ogrodzenie jest bardzo kiepskie. No i jakśmy się dowiedzieli, że tu na pewno trzeba zmienić te kominy, dlatego że jak było bombardowanie, most tutaj był, prawda, wymysł Lafitte, bombardowany w czasie wojny, to wszystkie kominy, jak gdzie są wysokie, to wszystkie zostały ruszone. No ale wszystko jedno, w każdym razie, jakśmy oglądali, to mieszkanie było dla nas idealne. Widzimy, że możemy się pomieścić, że jest, prawda, miejsce do pracy i tak dalej. No jeżeli by wszystko jest w takim stanie, że coś potem trzeba będzie zrobić, ale na razie można się wprowadzić. I teraz, Aleksander Weisberg-Cybulski, który był z zawodu chemikiem, fizykiem, pisarzem i wszystkim, ze swoją żoną, mieszkali w Paryżu i bardzo często u nas pracowali. I myśmy do nich chodzili. Bardzo byli mili ludzie. I on mi powiedział w końcu, że on założył tutaj w Paryżu taką firmę budowlaną. Bo on był niezwykłej zdolności, wszystko umiał robić na szajku.
Mówię, że dlatego, że
ja mówię, jak to firmy? No tak, my budujemy, to bank tam, to bo wtedy zaczynały się dopiero takie nieśmiałe sprawy budowlane. I teraz to jest sezon, teraz trzeba będzie w budownictwie się będzie polepszać sytuacja. A ja mówię, jak to pan jest inżynier, to żeby... Tak on mówi, nie, ja mam tu świetnego inżyniera, który się nazywa Magida. I mam takiego drugiego znajomego, który jest świetnym administratorem i zna się na tych wszystkich interesach. I my mamy to biuro, a ja jestem kierownikiem, bo ja to założyłem, dałem ten kapitał zakładowy i tak dalej. I to bardzo dobrze idzie. A myśmy już wtedy, prawda, mieli te kłopoty z tym mieszkaniem. Ja mówię, och, to może dla nas znajdziecie tego pana biuro. On mówi, znaleźć to nie wiem, czy znajdziemy, bo my budujemy, ale jeżeli byście chcieli kupić jakiś dom i go ocenić, wycenić, sprawdzić, czy jest wszystko w porządku, to do mojej firmy, prawda, zwróćcie się i dał nam numer telefonu. I powiedział nam numer telefonu. Myśmy ani nie zanotowali tej firmy, ani nie numeru telefonu, nic. Oni potem wyjechali, bo oni często byli za granicą. No i potem teraz jak przyszło, to ja mówię, cholera, Zygu, myśmy nie zapisali tego adresu, oni by nam mogli sprawdzić, jak ten dom wygląda. Jeszcze mówię, ja uprzedzę u mnie w biurze, więc jak tylko się zwrócicie, to pamiętajcie, że tak. No i Zygmunt usiadł i zaczął myśleć i przypomniał sobie. I przypomniał sobie telefon sprowadzania. Bo ta firma się jakoś nazywała. Nie mógł szukać, bo nie pamiętał, jak się ta firma nazywała. Ona się nazywała jakaś tam, no ja nie wiem. Znalazł ten też. I wtedy to prawda jeszcze było łatwiej, bo to były czterocyfrowe, tylko to była Provence, coś tam. No i zadzwonił tam, poszedł tam, spotkał się z tymi panami, którzy powiedzieli, naturalnie, wszystko wiemy, Więc co? Chcecie kupić ten dom? Ja mówię, bo byśmy kupili, ale to już w sennych marzeniach nie możemy zebrać takiej sumy. Więc, a ile macie? Ja mówię, my jeszcze nic nie mamy, ale mamy mieć. Bo nam obiecano pożyczyć i tak dalej. No więc około 7 milionów. Koszty, prawda? Ale więcej, to chyba nie będziemy mogli. No więc on mówi, my tam pójdziemy do tej agencji i porozmawiamy sobie. Przyszedł do tej agencji, ja mówiłam, że ta jest pałko, widać, że to zniszczone. Myślę, że agencji mówi, że w naszym imieniu oni są fachowcy tego, że muszą ten dom obejrzeć, bo jeszcze nie mogą stargować, że się nie wie, co jest w środku. Dosyć tego.
No. Jak nie z jednej, to z drugiej. Idź. I wie pani, jak on cały czas drapie to
na dom. Ja wiem.
Nic nie pomaga.
No i ta pani powiedziała, no proszę pan, wie, panowie chcą, to proszę. Proszę, ja was też zawiozę. No i rzeczywiście przyjechali ty i myśmy też przyszli. I oni wszystko szczegółowo oglądali. I powiedzieli, że na gronie ta rudera to jest to wszystko, trzeba zrobić na nowo, że to tego nie ma tego, to trzeba będzie tego. No ale dom jest w zasadzie, mówię, w dobrym stanie. Stary dom, w 13 roku budowany, więc dość solidnie. No więc mówi, no tak mówi, ale do niej mówi, no tak, ale pani, ta cena, którą pani podaje, to jest w ogóle śmieszna cena, przecież bo pani widzi, co pani, jak to wygląda. A poza tym, to nie jest łatwe do sprzedania. Mówią, a ona mówi, dlaczego? Dlaczego? No, przecież to jest dom jednorodzinny. Gdzie pani znajdzie jedną rodzinę, która będzie mogła żyć w takim domu? Ile trzeba mieć służby, ogrzewania i w ogóle? To przecież niemożliwe. Tu wyjątkowo się tak składa, że to dla nich mogło być również biuro, prawda? Więc bo tak to przecież żadna jedna rodzina już tego podzielić nie można. A wtedy nie było mowy o tym, że grunt jest kosztowny, że można sprzedać, to wszystko nie istniało. No więc oni, ona powiedziała, no to ja jeszcze przemyślę. To oni mówią, no dobrze, to niech pani do nas zadzwoni, jak pani przemyśli, to my przyjdziemy i będziemy rozmawiać. I oni przyszli do niej i rozmawiali. Wieczorem ja dzwonię do nich i mówię, no i jak? A on mówi, no żeśmy tego, no i co? I on mówi, ja zaproponowałem jej 6200, 6 200 000. Ja mówię, no dobrze, to pan mniej niż połowę. No mówię, no jak, no podawę za ile. A ile mam tego? Ja, pani powiedziała mi, żeby więcej osób nie będzie. No ja mówię, to prawda. No dobrze, więc. A ona co, no jak pod koniec opuściła milion. A pan, ja nic, ja nie trochę. I prowadzi 4 dni oni tego. Co wieczór do mnie dzwonili, mówi tak, opuściła 2 miliony, a pan? Ja poruszyłem, ja 100 tysięcy się poruszyłem i doszedł do 6600, dokładnie połowę. I ona się zgodziła na to. Potem się okazało, dlaczego się zgodziła, że pod tym warunkiem, że pieniądze będą na stół, bo normalnie kupowało się dom z hipoteką, prawda, i tak. Bo ten dom został kupiony przez jednego Anglika, który go kupił dla swojej córki, która chciała mieszkać w Paryżu, ale z ogrodem, i która urodziła się na Malcie i miała 2 dzieci. I on tutaj, prawda, ten dom kupił, ona posłała meble i tak dalej, i tak dalej, i przyjechała. Pobyła tutaj 3 tygodnie, powiedziała, że to jest dla niej za zimny klimat, że ona tu nie będzie mieszkać, i pojechała na kondycję. Więc ten tata się bardzo zmartwił, bo to jedyna córka, którą szalenie kocha. No i nieszczęście chciało, że ona dostała raka i bardzo szybko umarła. Więc ten ojciec był niesłychanie zrozpaczony na śmierć tego. I ponieważ miał ten dom tutaj, więc chciał go jak najprędzej sprzedać, bo to on go w zasadzie kupił dla tej córki, żeby po prostu zapomnieć o tym, wyjechać z Francji, przestać myśleć o tym. A on sam mieszkał, zdaje się, w Egipcie. Ale pod jednym warunkiem powiedział, że on sprzeda, tylko on chce, dał to do agencji, warunek, że pieniądze na stół, żeby on mógł skończyć sprawę i więcej do niej wracać. Więc ona się pytała, czy my zapłacimy wszystko gotówką. Myśmy twierdzili, że tak. No bo jeżeli mieli pożyczyć pieniądze, no to tylko gotówka, przecież nie będziemy pożyczać papierku. No więc tymczasem sprawdziłem, tak, myśmy wszystkie nasze zasoby pieniężne, które mieliśmy na koncie, na wydawanie, wynosiły milion. Jakbyśmy go wzięli, no to zostajemy na aksamicie, no ale... Więc 1 milion pożyczył nam de Boisrelin, markiz, który był ożeniony z Wańkowiczką. Jedną z Wańkowiczką, ale nie... To była, tak, to była bratanica. Był tutaj taki milioner, który się nazywał Bernbaum. I który był w Urugwaju. I tam założył w czasie wojny, pochodził z Katowic, albo tam z Białach-Bielsk. I tam założył fabrykę lany, czyli wełny. I na niej zrobił majątek. Tam. Miał żonę i dwóch synów. Nazywał się Bernbaum, się nazywał Bernbaum. Potem został jakimś markizem. Dawał na polskie cele, bo chciał, żeby dzieci miały ordery ojca. I przyjeżdżał do Paryża na sezon zimowy teatr opera z żoną w nurkę. No, chciał mieć dobry, w hotelu mieszkać, to nie stąd, chciał mieć dobry adres. A hotel Lambert Czartoryski był administrowany przez Stefana Samojskiego, który jest żonaty, był żonaty pewnie z Czartoryską. I z pieniędzy, które przychodził na siódemną, właściwie żyło 40 chyba Czartoryskich, którzy byli w Polsce i za granicą, bo to wszystko było zbiedniało, tak? A on rządził. I w tym domu najwspanialsze te salony, które tam były reprezentacyjne, zajmował Argentyńczyk, który nazywał się López. I który tam mieszkał ze swoim przyjacielem, bo był, że tak powiem, pedałem. I tam wydawał bale na Portugalii. Tam były jeszcze inne lokale, w których mieszkali ludzie. Nawet z tarasem taki Monsardy to mieszkała tam z mężem swoim, jednym z mężów, Michel Morgan. I tam oni jeszcze, a on miał swoją taką małe tam miejsce, jak przyjeżdżał tutaj na pokoje, coś takiego, tutaj mieszka. On mieszkał w zasadzie w Londynie. Zamojskim. A tam jeszcze takie wyporządził jakieś 3-pokojowe mieszkanie, jak myśmy się śmieli, że pewno ze Stróżówki. Ale nie, no tak. No i jak ten Bernbaum zwrócił się do niego, czy on by bardzo chętnie chciał mieszkać w hotelu Lambert, jak to się przedstawia, no powiedział, ja mam jedno 3-pokojowe mieszkanie, prawda, to jeżeli pan chce jako pieder, proszę bardzo, ono jest kurtowione, wszystko jest tego. Ale wielkie, no nie mam, bo to wszystko jest zajęte. No więc jemu zależało na właśnie adresie, no więc się tam wprowadził. I jak się wprowadził, to jak myśmy zaczęli szukać tych pieniędzy, to on powiedział, no ja muszę naciągnąć tego Bernbaua, żeby wam dał. No i przyszedł do niego i powiedział, że to trochę są nas Polacy, którzy tego i którzy świetnie są wszyscy. Więc niech pan powinien im, prawda, pożyczyć trochę pieniędzy. Oni by chcieli pożyczyć na dom te 2 miliony. No, mówi to, ja strasznie nie lubię pożyczać, bo to nie wiadomo, czy oddadzą, bo to człowiek straci przyjaciół. Nie ma sensu. Ja im mogę dać 1 milion, ale pod jednym warunkiem. A on jeszcze u nas nie widział tej nocy. Jak pan ze mną wypije brutek, no proszę bardzo. Bo jak? Zawojski z nim wypił, bo zresztą on tu przyjechał obejrzeć nas. No, czekamy. Więc już mieliśmy niby 3. Nie nasze, ale... No i teraz wychodziło o 6. Bo jednak trzeba było mieć jeszcze na koszty. No i Zamojski namówił Lópeza, żeby nam pożyczył te pieniądze bez procentu. Z tym, że mu oddamy, jak będziemy mieli. Czy pani widziała kiedyś taką pożyczkę? Taki interes, który zrobiliśmy, proszę pani, u rejenta w Paryżu. Był Zamojski, myśmy w trójkę, prawda, i był ten López. gotówkę na stół, prawda, już. Ale Zamoyski powiedział do Abramona, ja ręczę, to są uczciwi ludzie, oni wam na pewno zwrócą. Ale gdyby z jakiegoś powodu, no po prostu nie mogli zwrócić, bo by nie mieli, to ja sobie gwarantuję, stąd się pan mieszka i musiał tam płacić jakieś ogromne, komorne miliony za te, prawda, za ten pałac. Mówi, no to on mi nie zapłaci komorne. Myślę, w ciągu roku dali mu wszystko.
A kto wpadł na pomysł tego apelu, wydrukowania apelu w kulturze?
No to myśmy tutaj wspólnymi siłami, no bo nie było innego wyjścia.
Ale liczyliście na to, że rzeczywiście dostaniecie...
No naturalnie, że liczyliśmy, inaczej byśmy tego nie zrobili.
Ale nie, że taką sumę.
Nie, to znaczy, przepraszam, proszę, myśmy apel nie o sumę, każdy dawał ile mógł.
A nie, w suma w tym sensie, że w sumie... nie myśleliście, że aż tyle...
Nie, że tak szybko, dlatego że myśmy myśleli, prawda, że to będzie parę lat będziemy spłacać. Tymczasem też naprawdę, no, w półtora roku żeśmy spłacili wszystkie te długi i mogliśmy już potem myśleć, bo ludzie ciągle płacili, musieliśmy myśleć o reparacjach. A jeszcze do tego wszystkiego. Jakie było szczęście, że to był 54 rok, grudzień, a w połowie, w drugiej połowie stycznia wybuchła wojna w Algierze i w ciągu 3 tygodni wszystkie mieszkania w Paryżu podrażały prawie o 100%, bo zaczęli uciekać stamtąd Francuzi. A moment, kiedy myśmy kupowali, to rzeczywiście ten dom był niesprzedażny. Ona miała już go 2 czy 3 lata. W agencji i sama nam powiedziała, że ona ustępuje, dlatego że inaczej z nim się porozumiała, sobie, że inaczej tego domu nie sprzeda. A ten ci mówili, a my musimy tam roboty i tak dalej, z drugiej strony oni więcej nie mają, oni powiedzieli, że oni mają tyle. I tyle mają, prawda, to mogą sobie pozwolić na kupno za 8 milionów, a nie za 13. No i na sam tak się stało.
Tak, to zbiegi okoliczności, szczęście, wszystko.
A teraz pewnego pięknego dnia wracamy z Paryża, z drukarni, w trójkę, pociągiem, bo jeszcze nie było REM, ani autobusów. Straszny tłok. Ja znalazłam jakieś miejsce, siadam, a Zygmunt z Jerzym stoją gdzieś w kącie. Ja siadam, a kupiłam François, otwieram kasetę. Patrzę, zamordowano Arona. Ja myślałam sobie, bo tam był R też, coś takiego. A to się okazało, że ten nasz Aron, który prawda, nas wyrzucił, sprzedał ten dom też za niewiele więcej jak 10 milionów. Bo tam był ogromny jednak teren, prawda, 6 tysięcy metrów. Sprzedał to, ale ponieważ on był strasznie skąpy, oni zjedli, okazało się, że nic dziwnego, że nie uważali, że jesteśmy bogaci ludzie. Bo on widział, że u nas mam trochę puszek, bo przychodził żebrać o te puszki do nas, jakieś tam marmoladę, dać coś takiego. Dlatego, że oni po prostu jedli z rynków, jak się kończy rynek, to tam leży sałaty, tego to oni to zbierali i to jedli. Bo my, żeby mieli psa, mogą skąpy. I z żoną tak byli tacy skąpi. I mieszkali w tym domu, który nie był dobrze zabezpieczony, ale on do banku by pieniędzy nie oddał, bał się, że mu ukradnie bank. Wobec tego trzymał go na strychu, czy gdzieś w innym, w jakiejś mysie i dziurze. I wtedy były takie napady, zaraz po wojnie tak się nazywali, drzwi, truła. Takie bandy w 3 osoby, które napadały, mordowały. 17-letni, 18-letni. To było w Anglii też, Teddy Boys, jak się nazywać. No i pewnego pięknego dnia do niego w nocy wpadła ta banda, potem się wszystko dowiedział. No i żonę tam złapali, jego złapali i powiedzieli do niego, my wiemy, że ty masz pieniądze, żebyś sprzedał dom i że go trzymasz ty. Jak nie dasz, to ją zabijemy. To on nie dał, oni go zabili. I potem jego zabili. Zarżnęli po prostu. Zaczęli w tym domu szukać i znaleźli tylko milion. A to było 2 chłopaków i dziewczyna w ciąży, też jakaś 16-letnia w ciąży. I oni zabrali to, co znaleźli, uciekli do do Paryża i tam wynajęli jakiś hotelik i tam mieszkali tak, w takim męskim hotelik. Bojąc się wychodzić i tylko oglądali gazety, co się dzieje. No jak zobaczyli, że tesło wyszło na jakąś, no więc znowu siedzieli, i w jakiś sposób do nich policja tego złapała ich wszystkich. Ale zamordowali. Nie do opinii.
Mi się przypomniał, nie a propos tego, ale...
Ale jak ja to zrozumiałam,
Nie a propos tej historii, a a propos band, bo mi się skojarzyło dwie rzeczy, a mianowicie pani mąż w tych listach bardzo, znaczy wszystkie tak. uwagi na temat Tyrmanda,
tak.
bardzo negatywne, a Tyrmand mi się skojarzył z tymi bandami złym,
tak. że
tak myślę, tak. dobry. Właśnie chciałam się pani zapytać, w sumie Tyrmand niewiele się dzisiaj nie pisze
tak.
i właściwie gdyby nie tak naprawdę te dzienniki teraz wydrukowane
tak. tak
dawno, to on jedyna osoba, która, bo dla mnie jest to postać bardzo kontrowersyjna, po lekturze tylko dzienników, nie wiem
tak.
o innym, mi się jakoś trafiło do mnie to, co pisał.
Więc prawda, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że on był bardzo zabawny, bardzo inteligentny i doskonale pisał. Na przykład te 7 fryzur Rakowskiego, myśmy 2 razy byli, to świetne przecież. Bardzo złośliwy, ale naprawdę bardzo zdolny. Nie bardzo solidny, można powiedzieć. Bardzo tylko eksponujący siebie. Chwalący się okropnie. To jest tylko tyle, ale tak to. Zły to była pierwsza książka wydrukowana po wojnie w Polsce, którą ja przeczytałam od deski do deski. Całą noc czytałam. To, co wydawano, to nie było nie do czytania. Bo tak. Tam zresztą są takie zabawne określenia. On troszkę przeholował, dlatego on sam mówił, że on tą książkę złożył parę miesięcy, dwa lata przedtem i ciągle go zwlekali, bo on 4 miesiące się żywił od tego. I on ciągle jakieś zaliczki brał, ale dopisywał wtedy kawałek. Także podłożył tą książkę. Jest tam na przykład takie powiedzenie, spójrz, jak jedna babka ma smutne nogi. No przecież świetne określenie.
Tak, nie, ja myślę, że Tyrmand denerwował pani męża głównie rzeczą, która rzeczywiście jest dosyć denerwująca. Nawet w tych dziennikach. Tak, i tym skoncentrowaniu się na swojej osobie w takim sensie, że to on, prawda, jest wyjątkowo elegancko ubrany, że przywiązywaniu uwagi do każdego szczegółu i tak dalej, i tak dalej. Co znalazło odbicie w tej powieści, która się tak pani mężowi nie podoba, życie towarzyskie i uczuciowe, bo to jest w pewnym sensie, dla mnie to jest powieść z kluczem.
No tak, tak, jak najbardziej.
I on wiele tych, jak się potem przeczyta
w Łodzi... Budrewicz zerwał ze mną stosunki.
Kto?
Budrewicz. Olga.
O tę książkę?
Tak. No, nie jestem napisane. Ja nawet nie wiedziałam, że to... Tak, ale no wszystko jedno. W pewnym razie. Pierwszy raz, jak przyjechał do nas Tyrmand, to ja ona spadła z krzesła ze siebie. Przyjechał, zapowiedział się, że przyjechał samochodzikiem. Taki miał 500, taki malutki, on też malutki miał samochodzikiem. No i przyjechał. I był upał, lato. I był ubrany tak. Dzisiejszego nie pamiętam. Miał różową koszulę, tak zwaną Oxford, rybanica tutaj takie są te. Do tego miał duży, zielony krawat, wełniany, duży. Miał marynarkę tweedową, angielską, grubą, zimową. Spodnie jakieś, to już nie pamiętam, zdaje się, że takie pumpy, ale tego już nie wiem. Natomiast na nogach miał takie buciory grube, sportowe, angielskie. I do tego miał zielono-czerwone skarpetki, które mu wychodziły, bo tak zakładał nogę, to...
O tym Tyrmandzie, że
no tak, buta. I właśnie cały czas mówił o swoim samochodzie. Ja myślałem, że tam Mercedes stoi, Benz. No i
chwalił się cały czas, wszystko, prawda, wspaniale, i on jest taki arbiter elegancjarum, no więc ten ubiór, ten upał tutaj, no to przecież można było pęknąć ze śmiechu.
W sumie z tego, co on pisał we wstępie do dzienników, to on zostawił dziennik u was w takim depozycie za pierwszym swoim wyjazdem.
Tak. Więc Jerzy, jak myśmy wyszła pierwszy raz ta antologia kultury w Ameryce, za to zapłacił uniwersytet w Albany i dał pensję facetowi, który miał tego dopilnować, tłumaczeń i tak dalej. I Jerzy jemu polecił, no. No więc on to nie dopatrzył, wszystko źle zrobił, tylko wydał z taką swoją fotografią, że on jest wydawcą. No zupełnie chamstwo, zupełnie. Miesiąc, rok tam siedział, dostawał dobre honorarium i nic nie robił. A nam zawracało, wszystko było chamstwo. Ale pamiętam, że tutaj jechał tam chciał się przez weekend tutaj porozmawiać o rezydencjach. Tam go umieściłem w domku i było pełno ludzi wtedy u nas. Była Sabatowa, była bodajże Paulina Żłaska, żona Jurka, był Abramow, Jarek, 5-6 osób. Znaczy Paulina nie mieszkała tutaj, bo miała ciotkę w Paryżu, ale tak to mieszkała też. I rano, w weekend, my zawsze tutaj jedliśmy śniadanie, wszystko było, kto przychodził, to sobie siadał, brał herbatę i jadł, co chciał. I nagle jest godzina już taka, 10:00, my tutaj siedzimy i gadamy, a lupa. I nagle zjawia się temat. Uran jest tak. Boso, ma takie strepy na rąkach, szorciki takie tutaj, rozchrostaną taką koszulkę na liście otwartą i nieogolony. A ja patrzę na niego i mówię, a cóż to za strój śliczny? No to jest tak gentleman farmer. Ja mówię, tu nie ma pani farmer. I pan nie jest gentleman. Pan gentleman się wcale stał się góry. Pan będzie was tak ubrać i ogolić, to wtedy dostanie pan się na to. Gentleman farmer. Ale był bardzo dowcipny. Czasami to się pękali ze śmiechu. Naprawdę, muszę przyznać.
No tak, to widać. Może jeszcze na zakończenie tylko dzisiejszych tych rozmów kilka słów na temat innej postaci, która też jakoś tam z kulturą w inny sposób oczywiście złączona, VAT. Też pani mąż bardzo wiele na temat VAT-a napisał.
Tak.
VAT ich obojga, bo inaczej oni trochę, inaczej oni, ale to też ciekawa postać.
Ja pani pokazałam, nie?
Tak, pokazywałam pani. Są to świetnie napisane.
No, nie, ja dobrze panie. Nie mam dobrze. Oni byli bardzo uciążliwi. Jak oni tu mieszkali u nas przez parę miesięcy. Ona była tak wymagająca, że ona powiedzmy, co mnie zwracało do pasji. Bo wtedy ja jej obiad, który sama ugotowałam, wszystkim daję, prawda? Oni tam sobie jedli. Ale mieszkali. Ona potrafi przyjść. 5 czy 6 osób siedzi, jest obiad na stare i mówi, Zosiu, Aleksandrowi jest zimno, musi mu natychmiast dać jakiś procent. Ja mówię, to jeszcze nie zmarnie chyba, bo ja teraz jem. I ona wstanie i stać. No to nie jest nadal do odsyłania, ale to jest... I dlatego ja nie powiedzmy. Ona mnie drażniła szalenie i była, ona do mnie telefonowała od czasu do czasu i kochana, tam tego. Dla mnie to była obłuda.
Wszystkich okłonę. Jakoś ta pani była najbliższa, czy najlepiej się pani czuła? Kogo by pani zaliczyła do swoich bliskich?
Na pewno Miłosza. Na pewno kota. Na pewno Jarka Abramowa. Agnieszkę Osiecką. Z nimi mnie bardzo, bardzo zżyły. No bo ja wiem. Ci w Kamieca, tacy najbliżsi. No nie mówię o innych moich przyjaciołach, którzy nie,
tak,
nie,
nie, nie mają, oczywiście.
Tak, nie mają związku specjalnie.
To pytanie dotyczyło ludzi pobywających tak. W okręgu. Chyba pani też była bardzo zaprzyjaźniona z żoną Miłosza.
Tak, tak.
To z tych dopisków, które są, widać, że...
Co prawda wymyślałam je okropnie. Jak już tak nie wieście, to chyba tak. Ale to jest druga sprawa.
No dobrze, to co? To na dziś...